Witam drogich słuchaczy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o wydarzeniach tylko dwóch dni na Podlasiu w czasie Powstania Styczniowego. 20 listopada 1863 roku udało się dowódcy rosyjskiemu Borozdinowi dogonić Krysińskiego pod Rudką Zachańskiem. Młody dowódca powstańczy z Międzyrzeca dla powstrzymania przeciwnika wydzielił batalion Ejtminowicza, a sam z resztą oddziału i taborem maszerował dalej na południe do Łowczy. Wreszcie, chcąc się uwolnić od nacisku Rosjan, podjął decyzję stoczenia walnej bitwy. Wezwał na pomoc oddział ćwieków pod dowództwem majora Kozłowskiego i szykował się do walki. W ten sposób doszło do większej bitwy partyzanckiej pod Malinówką. W początkowej fazie bitwy Krysiński użył rakietnicy, skutecznie płosząc konie kozackie. Wkrótce jednak celne strzały artylerii rosyjskiej uśmierciły rakietnika. Po wstępnej wymianie ognia i bojowych manewrach jazdy na skrzydłach pierwszy wystąpił ze swymi kosynierami major Bogusław Ejtminowicz, usiłując zdobyć armaty rosyjskie. Jednak atak piechoty litewskiej załamał się. Krysiński, czuwając nad przebiegiem bitwy, mając dość silne odwody, zdołał opanować sytuację i wyrzucił ostatecznie nieprzyjaciela na pola pod Malinówką. W momencie, gdy szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na stronę powstańców, na tyłach ich pojawiły się świeże oddziały rosyjskie pułkownika Borozdina. Aby uniknąć okrążenia, Krysiński skierował przeciwko nowemu przeciwnikowi oddział ćwieków z zadaniem zatrzymania go do chwili, kiedy główne siły polskie osiągną lasy nad Uherką. Mimo niemal dwukrotnej przewagi posiadania artylerii, Rosjanie nie zdołali całkowicie otoczyć i zniszczyć powstańców. Najwięcej spustoszenia czyniły cztery działa rosyjskie, które strzelały ze wzgórza i zamykały drogę powstańcom. Oto wzgórze rozgorzał najcięższy bój. Cztery razy wzgórze przechodziło z rąk do rąk. Dopiero późnym wieczorem powstańcy, czarni od dymu, w poszarpanych łachmanach, ociekając krwią, ale ze śpiewem "Święty Boże, Święty Mocny", zdobyli po raz ostatni wzgórze i uzyskali szansę wyjścia z kotła. Walka o przerwanie pierścienia okrążenia toczyła się na przestrzeni 8 kilometrów, częściowo już w nocy. Walcząc na bagnety i kolby, Krysiński wydostał się wreszcie z matni. Również jego jazda w nocy przebiła się przez obóz nieprzyjaciela pod Sawinem. Tak o tym wspominał kawalerzysta Rostworowski, cytuję: "Ciszę przerwał huk strzału, zabrzmiały nasze trąbki i konie pomknęły z kopyta. W obozie nieprzyjacielskim wszystko wrzało, pędziliśmy pomiędzy ogniskami i furmankami. Nikt nam drogi nie zastępował, trąbki i świstawki zwoływały do szeregów uśpionych żołnierzy, gdzieniegdzie tylko spóźnieni pojedynczo śpieszyli do swoich komend." Tego dnia jedynie pod Żelechowem nie poszczęściło się powstańcom. Oddział Władysława Pogorzelskiego poniósł tam ciężką porażkę, tracąc kilkudziesięciu zabitych i trzech wziętych do niewoli. O bitwie pod Malinówką, jak zwykle nieobiektywnie, zapisał historyk rosyjski Pawliszczew. Cytuję: "Pod Malinówką nasze połączone oddziały zadały Krysińskiemu i Kozłowskiemu okrutną klęskę, położywszy na miejscu ponad 100 ludzi i wziąwszy do niewoli 46, przy stracie z naszej strony nie więcej niż 7 ludzi. Sami oni obliczają swoje straty na 128 ludzi, za to nasze straty podwyższają do 300 zabitych i rannych." Historyk rosyjski wolał nie pisać, że powstańcy zdobyli 4 armaty, a tylko sam Krysiński wziął do niewoli 12 jeńców rosyjskich. 21 listopada, na 2 dni przed terminem, wykonano w Siedlcach wyrok śmierci na Władysławie Rawiczu. Tak o tym zapisała Maria Złubińskich-Górska. W czasie pobytu Ludwika Górskiego w Siedlcach powiesili Rawicza. Był się on dopiero co ożenił z panną Witwicką. Bardzo się kochali. Ona, biedaczka, wciąż biegała z Warszawy, gdzie starania robiło uwolnienie męża do Siedlec, gdzie choć na chwilę udało się jej czasem go zobaczyć. Wszyscy prócz niej wiedzieli, że na śmierć skazany. W dzień egzekucji Ludwik do niej poszedł. Ona, pełna nadziei, rozpowiada, jak go uwolnią. Miała prawo się spodziewać. Kołatano poprzez króla Belgów do Petersburga, jeździł osobiście książę Sergiusz Golicyn ze Starej Wsi. Trafiono nawet do królowej wirtemberskiej, siostry cara Aleksandra II. Jednak generał Berg, mimo aktu ułaskawienia, zdecydował się na wykonanie wyroku, wysyłając do generała Maniukina tajną depeszę, polecającą przyspieszenie egzekucji o 2 dni. Cytuję dalej wspomnienia Górski. Wtem słychać wóz ciężko idący po bruku, dzwony i bęben. Ach mój Boże, co to? Woła pani Rawicz. To kogoś wieszają, mówi Ludwik. Uklęknijmy i módlmy się za tą duszę. Uklękli oboje. Ludwik drżącym głosem odmówił litanie zakonających. Skończyli, bęben ucichł. Wstali oboje, ona biedaczka ani się domyślała, że mąż jej już nie żył. Nie wiedziała, że przed śmiercią oznajmił. Powiedzcie moim rodzicom, iż umieram szczęśliwy i spokojny, bo za najświętszą sprawę i nikogo nie zdradziwszy. Proszę, aby syn mój w tychże, co ja, wzrósł zasadach. Żegnam was, a Bogu oddaję. O wydarzeniach na Podlasiu od 22 listopada 1863 roku opowiem w następnej audycji. Do usłyszenia.